Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Watykan potwierdził dotychczasową dyscyplinę Kościoła względem rozwodników, którzy zawarli drugi związek. Kościół we Francji rozpoczyna 9-miesięczną nowennę w intencji ojczyzny. Kardynał Parolin udał się do Pragi. 13 listopada zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Kongregacja Nauki Wiary przypomina, że w kwestii dopuszczania do komunii rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych nic nie uległo zmianie. Potwierdził to 3 dni po zakończeniu synodu sekretarz kongregacji arcybiskup Louis Ladaria. Udzielił on obszernej odpowiedzi francuskiemu kapłanowi, który złożył zapytanie, czy można udzielać rozgrzeszenia osobie rozwiedzionej, która żyje w drugim związku. Powołując się na nauczanie Jana Pawła II, arcybiskup Ladaria podkreśla, że osobie takiej nie można z góry odmawiać wejścia na drogę pokuty prowadzącą do sakramentalnego pojednania. Powinno się na niej wziąć pod uwagę 3 rzeczy. Po pierwsze, sprawdzić ważność ślubu kościelnego z pełnym poszanowaniem prawdy i zachowaniem ostrożności, by nie sprawiać wrażenia, że chodzi tu o jakiś katolicki rozwód. Po drugie, można też ewentualnie sprawdzić, czy z pomocą łaski Bożej osoba taka nie może się rozstać ze swym aktualnym partnerem i pojednać z małżonkiem. Po trzecie, gdyby z ważnych powodów, jak na przykład dzieci, osoby takie nie mogły się rozstać, należy je zachęcić, aby żyły jak brat i siostra. W każdym razie, zastrzega arcybiskup Ladaria, nie można udzielić rozgrzeszenia, jeśli nie ma prawdziwej skruchy oraz postanowienia poprawy. W tym wypadku oznacza to powstrzymanie się takiej osoby od aktów, które są właściwe jedynie małżonkom, czyniąc w tym celu wszystko, co jest w jej mocy, podkreśla sekretarz Kongregacji Nauki Wiary. Francja zadziwiła świat wielkim porywem duchowym w obronie rodziny. Dziś potrzebuje jednak szczególnej modlitwy. Atak na rodzinę trwa nadal, konsekwencje tego mogą być bardzo poważne, uważa kardynał Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu i prymas Galii. W sobotę pod jego patronatem rozpocznie się 9-miesięczna nowenna modlitwy za Francję. W wywiadzie dla tygodnika Famille Chrétienne kardynał Barbarin wyjaśnił, że zawsze trzeba się modlić za ojczyznę, jednakże w czasie wojny i kryzysów ta modlitwa powinna być szczególnie intensywna.
Kontekstem nowenny jest przewrót społeczny spowodowany przez prawo o tak zwanych małżeństwach jednopłciowych. Choć weszło ono w życie, kardynał Barbarin nie ma wątpliwości, że pewnego dnia zostanie obalone. Jest bowiem kłamstwem w majestacie prawa, które pociąga inne kłamstwa, jak choćby to, że dziecko może mieć 2 ojców albo 2 matki. Arcybiskup Lyonu przypomina, że Francja odpowiedziała na ten zamach na rodzinę wielkim duchowym porywem w postaci wielomilionowych demonstracji. Takiego zrywu nikt się po niej nie spodziewał. Wcześniej podobne prawa uchwalano w Portugalii, Kanadzie czy Belgii i nie było tam takich protestów. W moich modlitwach prosiłem Boga, aby coś się wydarzyło, nie wiedziałem co, no i stało się, zwierza się prymas Galii. Podkreśla on, że Francuzi dali jasne świadectwo mówiące rządzącym, macie władzę, ale nie macie do tego prawa. Jest to kłamstwo, którego konsekwencje będą bardzo poważne. Kardynał Barbarin zaznacza, że misja nie została jeszcze spełniona. Nadal trzeba zabiegać o obalenie małżeństw jednopłciowych.
W opinii arcybiskupa Lyonu Francja już dała dowód duchowego przebudzenia. Odezwały się najgłębsze pokłady tego kraju. Do Pragi udał się dzisiaj watykański sekretarz stanu. Weźmie tam udział w obchodach 25. rocznicy aksamitnej rewolucji. Ich główne wydarzenia to sobotnia msza w katedrze oraz rocznicowa manifestacja na Hradczanach. Przewidziano też spotkanie ze światem akademickim oraz dawnymi opozycjonistami i przyjaciółmi Wacława Havla. Kardynał Parolin zostanie też przyjęty przez premiera i prezydenta Czech.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. kiedy w kościele rozpoczęto oddawać cześć relikwiom. Czy kult relikwii jest potrzebny do zbawienia oraz jak kształtował się na przestrzeni wieków? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziemy w audycji Hanny Honisz. Przy mikrofonie brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ksiądz dr Maciej Skóra, liturgista, ceremoniarz biskupa opolskiego i notariusz w kurii.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Skąd wziął się w kościele kult relikwii?
Taką podstawą kultu relikwii jest zdecydowanie szacunek dla ciała zmarłych osób. To chyba tematyka bardzo nam bliska, zwłaszcza kiedy niedawno stawaliśmy przy grobach naszych zmarłych, czyli tych, którzy odeszli już do wieczności. Musimy pamiętać o tym, że chrześcijanie od samego początku z wielką czcią odnosili się do osób zmarłych i to całkiem normalne. I też musimy pamiętać, że podstawą nie jest tutaj chrześcijaństwo, ale takie czysto ludzkie podejście. Chrześcijanie po prostu przejęli to z wcześniejszych kultur, musimy tu oczywiście podkreślić kulturę rzymską czy judaistyczną i też bardzo wiele elementów tej czci odnoszącej się do ciała zmarłych, że tak powiem, zostało właśnie przyjętych z tych kultur. Wspomnę tylko o takich wydarzeniach, jak choćby kiedy umierał chrześcijanin, odnajdujemy dokumenty, że ciało jego było obmyte, namaszczone i w czasie namaszczenia śpiewano psalmy, a te psalmy po prostu zastępowały śpiewy lamentacyjne znane w świecie rzymskim. Innym takim wydarzeniem jest na przykład posiłek, który pierwsi chrześcijanie spożywali tuż po zakończeniu pogrzebu, gdzieś tam w pobliżu grobu zmarłego. I to też jest element, który przedostaje się do świata chrześcijańskiego ze świata rzymskiego. Patrząc jednak już tak może bardziej precyzyjnie na relikwie, trzeba podkreślić, że oprócz takiego zainteresowania czy czci, z którą odnoszono się do każdego zmarłego, wyjątkową kategorią zmarłych dla pierwszych chrześcijan byli męczennicy. Dlaczego? Odpowiedź jest dosyć oczywista, ponieważ męczennicy byli to ci, którzy w sposób najbardziej dokładny naśladowali Jezusa Chrystusa, wypełniając to jego wezwanie, aby oddać swoje życie. Spotykamy już w Piśmie Świętym pierwsze świadectwa, które informują nas o takim szacunku. Jeżeli chodzi o pierwszego męczennika Kościoła, czyli Szczepana, czytamy, że ludzie z wielką czcią pochowali jego ciało. Dalej, w pierwszej połowie II wieku spotykamy się ze świadectwem mówiącym o męczeństwie świętego Polikarpa i również odnajdujemy dokumenty świadczące o tym, że wierni z wielką czcią otoczyli pozostałości jego ciała. To ta pierwsza kategoria, która wchodzi do kościoła. Oczywiście dobrze wiemy, że czas męczenników w kościele się zakończył, przynajmniej w tych pierwszych etapach. W związku z tym, kiedy od IV wieku mamy do czynienia już z pewną wolnością religijną, też musimy powiedzieć, że no nie mamy do końca do czynienia z prześladowaniami. W związku z tym no, pojawia się też pytanie, co w takim razie z oddawaniem czci czy z kultem tych wielkich zasłużonych dla chrześcijaństwa. Mieliśmy męczenników, a co teraz? Wiadomo, że ich ciał aż też tylu nie ma. W związku z tym w kościele jak gdyby zaczynają się rozwijać nowe formy, zaczyna się dostrzegać, że męczeństwo to nie musi być tylko męczeństwo krwi, może tutaj chodzić też o męczeństwo życia, o życie wiarą chrześcijańską. I tak stopniowo zaczynają się pojawiać oprócz wcześniejszych męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa, zaczynają się pojawiać najpierw wyznawcy, przede wszystkim chodzi tutaj o biskupów, którzy stoją na czele swoich wspólnot. Dalej mamy do czynienia z dziewicami. Jednym słowem moglibyśmy powiedzieć, że rozwijają się pozostałe formy świętych, których znamy dziś z kalendarza, choć zawsze tą uprzywilejowaną kategorią do dnia dzisiejszego są męczennicy. Oprócz czci, z jaką odnoszono się do ciała zmarłych męczenników, świętych, wyznawców, dziewic. Następował też czas, kiedy po pierwsze rozpoczyna się migracja, ludzie przenoszą się z miejsca na miejsce, powstają nowe kościoły, chrześcijaństwo się rozwija i w wielu zakątkach ludzie pragną oddawać cześć konkretnemu świętemu. No ale teraz jak to zrobić, skoro jego grób znajduje się dosyć daleko? Wiadomo, że środki lokomocji były bardzo ograniczone, nie było łatwo gdziekolwiek się dostać. powstać. W związku z tym moglibyśmy powiedzieć, że rozwija się w Kościele coś takiego jak pewne dzielenie relikwii. To znaczy ciało zmarłego zostaje podzielone i przede wszystkim poszczególne kości zostaną przeniesione do nowych miejsc, gdzie również może być oddawany kult świętemu. I co ciekawe, wykształciła się taka forma, że tam, gdzie znajduje się choćby jakiś fragment danego świętego, tam oddajemy mu kult. Tam tak, jak gdyby on przebywał sam. Mało tego, ta pobożność też zaczyna dotykać nie tylko ciała, nie tylko poszczególnych jego części, ale również przedmiotów związanych z poszczególnymi świętymi.
Czym zatem są relikwie?
Relikwie, jak informuje nas o tym dekret o pobożności ludowej podpisany przez świętego Jana Pawła II, relikwie to na pierwszym miejscu ciała świętych. O ich kategoriach już wspomniałem, czyli męczennicy i pozostali, czyli wyznawcy, dziewice i tak dalej. Następnie relikwie to części ciała tychże świętych. Mało tego, relikwie to również przedmioty, z którymi poszczególni święci mieli kontakt, czyli mogą być to jakieś rękopisy, rzeczy codziennego użytku, ale relikwiami są również przedmioty, które miały kontakt, trzymają kontakt z ciałem bądź z grobem poszczególnych świętych.
Kiedy w historii chrześcijaństwa kult relikwii przeżywał swój rozkwit, a kiedy był jakby na dalszym planie?
Takim pierwszym wyjątkowym momentem w kulcie relikwii jest IV wiek, kiedy po pierwsze chrześcijaństwo staje się religią wolną, może być praktykowane. Wtedy też odkrywa się groby męczenników, którzy na samym początku oddali krew za Chrystusa i w sposób szczególny te miejsca otacza się czcią. Takim ważnym wydarzeniem tego pierwszego etapu jest postać świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu, który odnalazł ciała męczenników Gerwazego i Protazego. To IV wiek i dokonuje przeniesienia ciała tych świętych do nowo wybudowanej bazyliki. Zostają oni złożeni pod ołtarzem, na którym sprawuje się Eucharystię. To wydarzenie jest bardzo ważne w konsekwencje, ponieważ do dziś w Kościele praktykuje się składanie relikwii, przede wszystkim męczenników, pod ołtarzami. To początek. Później oczywiście obserwujemy takie dosyć niezwykłe zjawisko, mianowicie relikwie stają się coraz bardziej popularne. Cały okres średniowiecza jest jak gdyby czasem rozkwitu relikwii, niekoniecznie tylko męczenników, bo oczywiście ten czas od ich śmierci już się wydłuża. Tu mamy do czynienia z nowymi kategoriami, przede wszystkim święte dziewice, wyznawce. Rozkwit relikwii związany jest z rozkwitem pewnej pobożności ludowej, to znaczy ludzie mają coraz mniejszą możliwość uczestniczenia w Eucharystii, ich zaangażowanie jest coraz mniejsze, wykształcają się stopnie przygotowujące do święceń, ludzie stają się coraz biernymi, ale też chcą jakoś uczestniczyć w życiu Kościoła. Stąd święci są im wyjątkowo bliscy, stąd tworzą się różnego rodzaju nabożeństwa, wezwania ku czci świętych, w których po prostu zwykli ludzie mogą uczestniczyć. Mało tego, w średniowieczu mamy do czynienia z różnego rodzaju epidemiami i ludzie proszą świętych o pomoc, żeby dana epidemia ustąpiła i obiecuje się tym świętym, że jeżeli pomogą, to na przykład dana wspólnota będzie praktykowała jakąś pielgrzymkę do grobu świętego albo jeszcze w jakiś inny sposób będzie mu dziękowała. Chwilę później, bo w XIII wieku rozwija się, że nie tylko wystarczy mieć relikwie świętego, ale trzeba je również obserwować. Stąd obserwujemy rozkwit relikwiarzy. Relikwiarz to miejsce, w którym przechowuje się relikwie danego świętego. Musimy też na marginesie pamiętać, że relikwiarze są znane już dużo wcześniej, jednakże były relikwiarze, których niekoniecznie trzeba było dostrzec danego świętego. XIII wiek to czas, kiedy spoglądając na relikwie chce wiedzieć, kto tam się znajduje. Mało tego, te relikwie często zaczynają przybierać formę relikwii, które noszą. To znaczy, jeżeli w danym relikwiarzu znajduje się głowa jakiegoś świętego, relikwiarz przyjmuje taki kształt. Jeżeli jest to ręka, relikwiarz jest w kształcie ręki. Mało tego, nie tylko relikwie przechowują pojedyncze relikwie, ale pojawia się coś takiego jak zbiory relikwii, to znaczy na przykład na jednym relikwiarzu, którym mogę spoglądać, kto tam się znajduje, znajduje się na przykład 5-6 świętych różnego rodzaju. Musimy oczywiście pamiętać, że kult świętych i kult relikwii, bo to oczywiście jedno z drugim jest bardzo głęboko związane, przeżywał też wiele momentów trudnych. Takim pierwszym wydarzeniem z całą pewnością był czas ikonoklazmu, kiedy zaczęto negować kult świętych i wtedy w sposób bardzo przejrzysty wyraził się drugi sobór niceński, który pokazał różnicę pomiędzy kultem uwielbienia, który odnosi się tylko i wyłącznie do Boga, a kultem relatywnym, względnym, podporządkowanym temu głównemu, czyli chodzi tutaj oczywiście o kult święty, a w związku z tym również o relikwie. Drugim takim momentem, chyba trochę nam bliższym, to czas Marcina Lutra. Musimy pamiętać, że Marcin Luther żył trochę w trudnym czasie, kiedy z pewnością musiał obserwować wiele nadużyć, które się pojawiały w związku z kultem świętych, a również i z relikwiami. I skoro każdy kościół, każda wspólnota chciała dysponować relikwiami, no niestety pojawiali się też tacy, którzy potrafili świetnie handlować tymi relikwiami, potrafili dobrze na tym zarabiać, no a niekoniecznie były to prawdziwe relikwie. W związku z tym jednym oczywiście z takich tutaj elementów w wystąpieniu Lutra było też jego oburzenie, ponieważ chciał pokazać, że kult należy się tylko Panu Bogu, że nie możemy tutaj oddawać czci świętym. I jak gdyby odpowiadając na to oburzenie Marcina Lutra i całej reformacji, wypowiada się sobór trydencki, który podtrzymuje to, co wcześniej już zostało powiedziane przez sobór niceński. To znaczy, zostaje rozróżniony kult należny Bogu jako kult ten najważniejszy, kult, który jest istotą, i ten kult, którym jest kultem święty, który jest kultem prowadzącym do oddawania czci Panu Bogu. Natomiast jeżeli chodzi o kult relikwii, a przez to również kult świętych, obecnie chyba można by zaryzykować stwierdzenie, że przeżywamy jakieś odrodzenie kultu relikwii. Zdaje się, że jest to związane z pewną prawidłowością, że wynoszeni na ołtarze są ludzie, którzy żyli nie tak dawno. Wystarczy tylko wspomnieć świętego Jana Pawła II, wystarczy wspomnieć księdza Jerzego Popiełuszkę, czy jeszcze wielu świętych, którzy żyli w ostatnim czasie. W związku z tym znane są jeszcze osoby, które znają tych świętych. My jeszcze przecież pamiętamy Jana Pawła II. W związku z tym jest on nam wyjątkowo bliski, a przez to każdy chciałby jakoś w sposób szczególny mieć pamiątkę, mieć rzecz, która jest związana z tą osobą. Dobrze wiemy, że w wielu kościołach pojawiają się dzisiaj relikwie, czy to krwi Jana Pawła II, czy też fragmenty jego ubioru, właśnie przez tą sentymentalność, przez to, że jest on tak bliski naszemu sercu. Z całą pewnością kult świętych, czy relikwii pochodzących z pierwszego wieku jest nam dziś trochę bardziej odległym. Oczywiście szanujemy te relikwie, natomiast wielką popularnością cieszą się właśnie relikwie osób, które żyły w tych czasach.
Czy oddawanie czci relikwiom jest konieczne do zbawienia?
Oddawanie czci relikwiom, a przez to świętym, może nam pomóc w uwielbieniu Boga. I jeżeli to jest droga do uwielbienia Pana Boga i relikwie przybliżają, czy gdzieś pogłębiają moją wiarę, ale w Pana Boga, to rzeczywiście jak najbardziej. Natomiast nie są tutaj elementem koniecznym, konstytutywnym, jeżeli chodzi o moje zbawienie, ponieważ Kościół ustalił, że cześć czy kult relikwii po pierwsze nie jest sakramentem. Sakramenty są czymś, co mają bezpośredni wpływ na moje przygotowanie do spotkania z Panem Bogiem, na moje pogłębienie wiary, na moje życie wiarą. Natomiast relikwie są czynnikiem, który może mi pomagać, nie powinien mi przeszkadzać, ale z całą pewnością nie stanowi tutaj takiego wyzwania, że bez kultu relikwii nie będę zbawiony. Ja myślę, każdy z nas szuka swojej duchowości i każdy z nas ma możliwość w Kościele korzystania z wielu elementów, które mogą pomóc w jego rozwoju wiary. Kult relikwii należy do takich elementów, które mogą mi bardzo pomóc. One są ważne. To, co między innymi już zostało powiedziane, że święci, kiedy mogę spoglądać na ich sylwetki, mogę czytać ich biografię, mogę ich naśladować, bo mogą wydawać mi się osobami gdzieś bardzo mi bliskimi w mentalności, w sposobie życia, w trudnościach, które przezwyciężają. I ta cześć ich relikwią rzeczywiście, ona wtedy może mi jakoś pomóc. Natomiast jest to związane z tysiącem czynników. Wystarczy spojrzeć, że kult relikwii w różnych krajach się różnie rozwija. Jest to też związane z mentalnością, z kulturą danego kraju.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz dr Maciej Skóra, liturgista, ceremoniarz biskupa opolskiego i notariusz w kurii.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Hanna Honisz.
Audycję o relikwiach i historii ich kultu przygotowało Radio Doksa z Opola. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.